Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
W czwartek, a jakby to był piątek, 31 października, godzina 16:06, Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Wieczór, jak co czwartek, z doktorem Józefem Orłem. Dzień dobry, panie doktorze, dobry wieczór.
Dzień dobry, Łukaszu, dzień dobry Państwu. A wiesz, o czym była piosenka Bee Gees?
Nie, nie wiem, bo krzątałem się, notowałem, myślałem o wszystkim innym, tylko nie o piosence.
O trzęsieniu ziemi w San Francisco.
Trzęsienie ziemi w San Francisco. No co ja mam teraz powiedzieć na takie dyktum? Trzęsienie ziemi, można prosto powiedzieć, w Polsce też są trzęsienia ziemi, co i rusz.
Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, jak myślisz, dlaczego dziewczyny lubią facetów, którzy śpiewają falsetem?
Tego też nie wiem. Zadajesz, doktorze, dzisiaj trudne pytanie na początek. Musiałbym się spytać, może jakiś koleżanek w radiu się zapytam, dlaczego właściwie to się okaże, ale faceci też lubią Bee Gees, więc nie wiem, czy to nie jest ponadpłciowa. Faceci mogą. No dobrze, zaczęliśmy od... Nie wiem, czy to jest taktowne i poprawne politycznie. Nie, zgnałem przez całe miasto jeszcze trochę, żeby do studia dojechać koniec końców, bo internet płata figle. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie będzie Państwu figli płatać. My, o dziwo, dzisiaj odejdziemy od polityki krajowej. Nie będziemy mówić o żadnym trzęsieniu ani stabilności ziemi w polskiej polityce. Chociaż poniekąd tak, ale zajmiemy się już polską polityką. To w kontekście międzynarodowym i w kontekście tego, co się zanosi, co się może wydarzyć na świecie. Dzisiaj wieczór będzie o tyle nietypowy, że Donald Tusk i Jarosław Kaczyński nie będą głównymi bohaterami całej naszej audycji, aczkolwiek na pewno się pojawią. I oczywiście jest Halloween, więc my też będziemy straszyć. A skoro ma być strasznie, to od wojny zaczniemy. Wojny na Ukrainie. Nie wiadomo, co gorsze, co straszniejsze. Czy wojna, która trwa, czy pokój, który Zachód z Putinem próbują nam uszyć, panie doktorze.
Wojna jest straszna dla Ukraińców i wojna jest straszna trochę mniej dla sąsiadów, którzy się boją, że jeśli Rosja tę wojnę wygra, to może się nie zatrzyma. Zresztą jakbyś chciał kupić sobie nową półkę na książki, to pewnie cała byłaby pełna książek, artykułów, wypowiedzi różnych polityków świata o tym, że Rosja, jak wygra z Ukrainą, to wcale nie ma zamiaru się zatrzymać. A po drugie, no, są dokumenty typu ultimatum Putina z grudnia 2021, w którym jasno mówi, czego on chce i wcale nie od Ukrainy, tylko od NATO, od Europy Zachodniej. No chce mieć taką strefę buforową politycznego wpływu, jaką miał za czasów Związku Radzieckiego, czyli ze wszystkich tych krajów postkomunistycznych na wschodzie Europy, od Polski.
No, może z wyłączeniem, jak rozumiem, NRD i pewnie w jakimś sensie Austrii.
A, na razie, ale to nie były... Austria nie była postkomunistyczna, aczkolwiek do 1955 roku armia rosyjska tam była i okupowała Austrię, a potem sobie sama z siebie, w cudzysłowie, poszła. Stalin uznał, nie Stalin, tylko pewnie Chruszczow, jak w 1955, że nie opłaca się tam trzymać wojska, ale za to miał neutralność Austrii. Natomiast z NRD, no to jest tak, że co prawda nie ma tam Czerwonej Armii, ale za to jest AfD, które jakoś tam wpływy rosyjskie trzyma.
No, więc... jest też sojusz Sary Wagenknecht, więc tych trzymających sojusz Putina jest kilkoro. No, już tak nie róbmy tylko, że to AfD, 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 są i inni, jest i SPD, jest i Wagenknecht, jest i Die Linke, tam ho! Od czortów jest tych popleczników, poputyczników jest sporo.
Socjalistów można spokojnie z Scholzem tam zapisać o jakichś tam byłych kanclerzach, Schrödera nie mówiąc oczywiście.
Schröder, kawaler Orderu Orła Białego, żeby pamiętać.
Żartujesz?
Nie, poważnie.
Naprawdę?
Gerhard Schröder
Nie
cały
było.
czas, no, Kwaśniewski dał, nikt mu nie zabrał.
Jezus Maria. No
No.
to nie, to tak. A, no to do tej... Czy mógłbyś napisać wniosek do tej komisji badającej wpływy rusko-białoruskie? No właśnie, że jest następny case. No, dać agentowi rosyjskiemu, który tego nie ukrywa.
Drogi doktorze, jeżeli ja miałbym do tej komisji pisać, to najpierw w sprawie pana generała Stróżyka. Bo to pierwsza osoba, która powinna się zlustrować, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie, zdjęcie, nie, o, tam WSI, nie WSI. Generał Stróżyk ma swoje doświadczenie i swoje...
A miał tą czapeczkę też? Czy on nie miał czapeczki rosyjskiej? Chyba on nie.
Nie chciałbym przesądzać. Sprawa jest dla mnie niejasna, czy miał, czy nie miał. Pojawiały się zdjęcia, że jakby miał, ale nie chciałbym stawiać kropki na D, bo to musiałbym się zweryfikować. Na pewno miał pan duszę i na pewno miał pan pytel, ale czy pan Stróżyk dostąpił zaszczytu włożenia na czerep czapki Aurory, to nie wiem, czy aż tak się zasłużył, żeby go Rosjanie tak nobilitowali. No dobrze, nieważne,
a
to jeszcze do tej komisji wrócimy.
Aha, no to pytaj dalej. Bo myślę, że...
Wracam do Ukrainy.
Nie wiem, czy cię... No, nie wiem, na jakim poziomie chcesz mi odpowiedzieć, czyli ile minut, bo to jest tak, że co tam się naprawdę dzieje. Naprawdę Ukraina straciła samozaparcie, taką wolę zwycięstwa, ponieważ bardzo długo tej pomocy przez pół roku nie było. Wtedy, kiedy Ameryka nawaliła. A od tego czasu pomoc ciurka z kranu jak zepsutego i tylko zimna. I tej broni nie starcza kompletnie. I co więcej, nie ma zgody na propozycje ukraińskie typu pozwólcie nam z broni, którą już dostaliśmy, strzelać w głąb Rosji do celów wyłącznie wojskowych albo no, związanych z wojskową infrastrukturą krytyczną. Nie ma zgody, aczkolwiek, jeśli się nie mylę, to prezydent Biden się odezwał w sprawie armii koreańskiej w Rosji, że jeżeli Koreańczycy wejdą na terytorium Ukrainy, to zezwoli na to dalekosiężne strzelanie, ale Putin dość sprytnie chyba tych Koreańczyków ustawił, mianowicie w Rosji, tam w tym obwodzie kurskim, w którym atakowali i dalej się bronią Ukraińcy. No więc zawsze może Putin powiedzieć, że on tylko wezwał Koreańczyków na pomoc do broniącej się ostatnim wysiłkiem Rosji. Więc dalej jest źle. Co więcej, na Ukrainę wzmaga się zachodnie parcie, żeby przystąpiła do negocjacji. I myślę, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem Ameryki w przyszły wtorek i 4 lata później, to Ameryka tak i tak będzie cisnęła na Ukrainę, żeby się zgodziła na negocjacje. Różnica chyba jest taka, ale tylko chyba mówię, że Trump może zaproponować większą pomoc Ukrainie na ten okres dochodzenia do rozmów, żeby Rosjan zmusić, czy przymusić, czy nacisnąć na to, żeby przystąpili do negocjacji. Tylko, że te negocjacje będą na warunkach rosyjskich, ktokolwiek by nie wspierał Ukrainy, ponieważ one się zaczną od tego, czy obie strony mogą zaakceptować rozwiązanie polegające na tym, że armia rosyjska zostaje tam, gdzie co zdobyła, a w ostatnich tygodniach posuwa się, szczególnie w Donbasie, dalej i to niestety coraz szybciej. Więc myślę, że to jest okres, w którym Rosja nie musi siadać do stołu, bo chciałaby jeszcze trochę nas zdobywać i zdobędzie. W dodatku idzie zima, która po bombardowaniach ciągłych rosyjskich powoduje, że na Ukrainie prądu, światła, ciepła nie będzie, czy raczej nie będzie, albo przez większość czasu nie będzie. I Rosjanie atakują, bombardują cały czas po prostu budynki mieszkalne. Nie żadne tam nawet budynki władzy, tylko elektrownie, cały system, który daje prąd i ciepło, i budynki mieszkalne. Więc ten terror się wzmaga, a Zachód nie robi niczego.
Zachód no nie robi niczego, ile liczy na pokój. Zachód stara się coś wynegocjować. Pierwszy, nie wiem na jaki, nie wiem na jaki pokój liczy Olaf Scholz na przykład, albo na jaki pokój liczą Stany Zjednoczone, bo zdaje się, że nieważne czy wygra Harris, czy wygra Trump, to Stany będą iść w kierunku jakiegoś pokoju i próby.
Ale jak patrzeć zimno na to, czyli na układ sił, to będą negocjacje na warunkach rosyjskich, ponieważ Rosji nie zależy na tym, żeby te negocjacje przegrać, które może siłą wygrać, bo ona po prostu może powiedzieć, nie interesują mnie negocjacje, możemy co najwyżej na chwilę przestać strzelać i zostaną tam, gdzie są. Organizują sobie tam wybory, ogłoszą to małorosyjskimi republikami Rosji i tak dalej, i tak dalej. Rosja dużo nie musi, wbrew temu, co czasem różne głupole gadają, na przykład przed wojną i od początku wojny, że Rosja jest słaba, że Rosja nie da rady, że kasa się skończy, zasoby się kończą. Niestety trzeba zobaczyć, że Rosja jest coraz lepiej zorganizowanym, agresywnym, imperialistycznym, być może faszystowskim krajem, ale coraz lepiej zorganizowanym, gdzie naród w ogóle nie stanowi żadnego problemu elity władzy kremlowskiej, w ogóle się na razie poza kwestią dużej przymusowej mobilizacji nie trzeba przejmować. Tej dużej mobilizacji się Kreml boi, ale jak widać organizuje sobie mobilizacje zastępcze i nie wiadomo, ile tych Koreańczyków może tam dojść.
A z drugiej strony są analizy, które dzisiaj o tym mówił na tym Radia Wnet profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski i polskich think tanków, i fińskich, chociażby profesor Żurawski-Welgrajewski powoływał się na Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, że tam eksperci wyliczyli 2-3 lata i Putin zmobilizuje 1,5 miliona żołnierzy, armię, która ich zdaniem będzie gotowa do walki z NATO, z Sojuszem Północnoatlantyckim, z nami. Nie wiem, czy to jest prawda, bo...
Tylko,
to ja się tylko dokończę, bo ja się obawiam, że te 1,5 miliona daje mi się jakoś mało jak na moc militarną NATO, ale być może Putin wie, że nie będzie walczył z samym NATO, z całym NATO, tylko z jego wyimkami poszczególnymi.
A w dodatku on niekoniecznie musi walczyć z NATO, on może tylko stanąć na granicy, pokazać swoją siłę, zająć 3 wioski, wycofać się z nich, zająć 4 wioski, wycofać się z nich i cały czas straszyć. Nawet nie musi, chociaż trudno przewidzieć, co on może zrobić, ponieważ w 22 roku przekroczył jednak granicę takiego umiarkowanego rozsądku, idzie cały czas po bandzie, ale mu idzie, to znaczy nie widać mocnych barier tego imperializmu, bo na razie i zasoby, i żołnierzy jakoś organizuje. Co prawda to wojsko nie jest specjalnie dobrze, nowocześnie wyposażone, ale jak na wojnę z Ukrainą wystarczy. Natomiast to nie jest wszystko. Jak na wojnę z częścią NATO, to też według mnie wystarczy. Ja bym myślał raczej o tym, że ta sytuacja wymaga bardzo dodatkowych, nadzwyczajnych działań ze strony NATO, Unii i Ameryki, ale one nadzwyczajne w tym sensie powinny być, że powinny nie liczyć na to, że nic nie trzeba robić, jest piąty artykuł, przyjdą wojska NATO, nie wiadomo skąd wzięte i nas obronią. Wojska NATO po pierwsze nie są zorganizowane, nie są przygotowane, może w najlepszym przypadku do 300 tysięcy żołnierzy i to w ciągu miesiąca. A w ciągu miesiąca armia rosyjska może zająć to, co chce zająć i potem już nie musi nigdzie dalej biegać. Już tak i tak podniesie łapkę i powie, że chce negocjacji pokojowych, zaczynając od tego miejsca, które zajęła. Nie wierzę, krótko mówiąc, ja nie wierzę w zdolność NATO jako takiego. Wierzę natomiast w coś, co się wydaje wielu ludziom absolutnie nierealne, że najlepiej chcą i zrobią co trzeba kraje, które są autentycznie zagrożone. Od Szwecji, Finlandii po Rumunię, czyli to, co nazywam, to co Piłsudski nazywał Międzymorzem. I to się wydaje w większości analityków nierealne. Są tacy, którzy to wspierają, tak jak Strategy and Future, Jacek Bartosiak, Marek Budzisz, ale większość analityków mówi, nie, no nie da się Szwecji i Finlandii namówić na coś takiego, żeby stworzyć sojusz militarno-polityczny razem, żeby te armie ze sobą współdziałały, ale tylko te armie mają polityków, którzy powinni być zainteresowani obroną ich ojczyzny. Niemcy nie są zainteresowane ratowaniem Polski, ani nie są do tego przygotowane, albo jak to woli, ponieważ nie mają woli politycznej bronić Polski, to nic nie zrobiły, żeby stworzyć, odtworzyć armię niemiecką, która byłaby zdolna do takiej pomocy.
To mamy jasny zarys, jeżeli chodzi o militaria, a jeżeli chodzi o to, jak to szerzej z polskiego punktu widzenia. Wiem, że ty, doktorze, często czytasz, słuchasz analiz, które Think Tank Strategy and Future wypuszcza. Ja miałem taką oficjalną rozmowę z Jackiem Bartosiakiem, w której on podkreślał, że stawianie na Stany Zjednoczone może być ryzykowne, w skrócie. Na ile jest tak, że nasza doktryna, podstawa naszej doktryny, którą cały czas duża część naszych i wojskowych, i analityków podkreśla, czyli bliski sojusz ze Stanami jako gwarancja bezpieczeństwa, może już nie funkcjonować, może już być błędnym założeniem? To jest pytanie, nie twierdzenie, żeby była jasność, bo akurat ja twierdzę co nieco inaczej, ale pytanie stawiam, doktorze.
Ja myślę, że ja już to opowiedziałem ogólnie, ale mogę powiedzieć to dużo bardziej konkretnie.
Nie, bo to tak rzeczywiście tutaj Stany, ten wojska zmobilizują, ja to wszystko rozumiem i rozumiem też odpowiedź, jaka padnie, ale za tym będzie kolejna myśl, więc syntetyzujmy, co Stany, nasz region, bezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, a potem pójdziemy do kolejnych konkluzji, które mogą być jeszcze bardziej obrazoburcze.
To jest tak. Po pierwsze artykuł 5. On mówi, każdy kraj, członek NATO decyduje, czy uważa, że trzeba pomóc, bo napadli na naszego koleżkę. Po drugie, taki kraj decyduje, jakich środków użyje, bo może na przykład pomachać paluszkiem, a może zrobić coś więcej. O, to jest mój paluszek. To jest kwestia artykułu 5. Są też realne warunki i zasoby. Armia amerykańska po pierwsze jest nastawiona raczej na konflikt w Dalekiej Azji z Chinami, ale w ogóle jest za mała i w ogóle za mało pieniędzy na nią idzie, wbrew pozorom, jak na dwie wojny, które powinna prowadzić. Mieszka sobie w Stanach Zjednoczonych. Nieduże jej części są i w Polsce, to jest około 10 tysięcy żołnierzy. W Niemczech, nie wiem, może i około 50, ale to też jest duża część logistyczna na przykład. I jak mówili generałowie amerykańscy dowodzący oddziałami amerykańskimi w Europie, oni potrzebują miesiąca na to, żeby poważną część do 300 tysięcy żołnierzy wysłać na front. To jest niemożliwe. To znaczy, to nic nie da. Przez miesiąc Rosjanie zajmą bardzo duże obszary krajów, nie mówiąc o bałtyckich krajach, bo je to mogą zająć w tydzień albo krócej. Więc nie tu jest środek ciężkości tego wszystkiego. Pierwsza rzecz jest taka, że żeby się obronić, to znaczy nie wpuścić Rosjan za granicę krajów, muszą to zrobić te armie, które tam są, czyli przede wszystkim narodowe. Może być, że z jakimś malusieńkim dodatkiem wojsk amerykańskich czy europejskich, tylko praktycznie, tak jak Niemcy obiecali lat temu 3, 4 czy 5, już nie pamiętam, że postawią brygadę na Litwie do 27 roku, chyba to na razie tam żołnierza chyba nie postawili i cały
i nie
czas...
Nie wiadomo kiedy postawią, ale jest ciekawy głos od...
Czy postawią? Prawdopodobnie nie postawią całej brygady.
No może części. Jest pytanie od... Kilka pytań, kilka uwag ciekawych od osób, które nas słuchają na żywo, za co bardzo serdecznie dziękuję. To komentarze z YouTube'a, bo nie tylko na antenie Radia Wnet, ale także na żywo na kanale YouTube Radia Wnet. Można nas i słuchać, i oglądać w wypadku YouTube'a oczywiście. Komentarz jest taki, ale samoloty i rakiety mogą wysłać w ciągu godziny. Projekcja siły w przypadku Stanów Zjednoczonych to nie są żołnierze, nie są brygady ciężkie, które faktycznie muszą dopłynąć, rozpakować się i tak dalej, ale to jest lotnictwo, no i broń nuklearna.
Zanim dojdziemy do broni nuklearnej, zacznijmy od takich rakiet konwencjonalnych, co latają na 300 kilometrów, na przykład do Petersburga. Dolecą. Otóż po pierwsze nie ma takiej decyzji natowskiej w takim sensie operacyjnej, żeby te wojska, także rakietowe, lotnicze, były przygotowane na wojnę. Nie na ćwiczenia, tylko nie na testy, tylko na wojnę. To wymaga zupełnie innej, także logistyki, ale przede wszystkim decyzji politycznych. Nie ma takich decyzji politycznych, albo nic o tym nie wiemy. Raczej ich nie ma. Więc wtedy musiałoby być tak, żeby całe lotnictwo europejskie, no które nie przyda się na jakichś innych frontach, tylko tu będzie potrzebne, umiało przeprowadzić wielodniowe akcje walki z lotnictwem rosyjskim. Z tego, co ja wiem, nie było. Są takie ćwiczenia, które angażują niedużą ilość żołnierzy, pilotów, samolotów i dowództwa, ale nie ma planu takiej, trenowanego planu takiej wielkiej operacji wojennej. To samo z rakietami, a z rakietami jest dużo większy problem, bo jeśli byśmy na przykład zaatakowani, nie powiem namówili, ale uzyskali takie decyzje od NATO, że rakiety amerykańskie i wszelkie inne, które tam niemieckie, brytyjskie, francuskie, dalekiego zasięgu mogły być wystrzelone w kierunku Rosji, to przecież potrzebne jest zaplanowanie dalszego ciągu. My im rakiety, to oni nam co? Przecież nie usiądą i nie popatrzą, jak te nasze rakiety tam lądują w ich miastach czy bazach wojskowych, tylko wystrzelą swoje. A jak oni to zrobią, to co my zrobimy? Czyli potrzebny jest taki plan wzajemnej drabiny eskalacyjnej, która jak się będzie rozwijać, to znaczy obie strony będą wspinać się po niej i nie zatrzymają się, no to właśnie dojdą do poziomu atomowego. strona natowska tego nie ma w planach operacyjnych, aczkolwiek są ćwiczenia z udziałem samolotów z bronią atomową i pewnie są ćwiczenia z udziałem okrętów atomowych z bronią, rakietami, z głowicami nuklearnymi i tak dalej. Ale to, nie, jak słuchacze pytają o to, to nie, bo do tego sprowadza się pytanie. Czy na ten miesiąc nie wystarczy tam to, że lotnictwo natowskie postara się zwyciężyć lotnictwo rosyjskie i oczyścić przestrzeń powietrzną? Czy nie wystarczy, że wystrzelimy tyle a tyle rakiet i będziemy patrzyli, ile oni nam strzelają? Otóż nie wystarczy. Potrzebny jest cały plan całej wojny i w takim razie w kilku wariantach, takim ukraińskim, bo to pokazuje, co Rosjanie potrafią zrobić, ale jest wiele innych wariantów.
No dobrze, to... planu a może jest... inny wariant, a może taki wariant, dogadajmy się z Pekinem, pośrednio z Moskwą i zmieńmy obóz, skoro Zachód nie gwarantuje bezpieczeństwa, to może Pekin zagwarantuje, bo może Pekin jest stolicą, która pragnie globalnego pokoju, a Waszyngton to są awanturnicy. Śmiejesz się, ale jest wiele osób, które tak naprawdę myślą i tak patrzą na świat, że to Pekin będzie, tak, będzie jest obozem pokoju, a Waszyngton jest obozem wojny.
To są głupole. Chiny to nie jest żaden kraj miłujący pokój, nie daj Boże, jak Związek Radziecki, ale może właśnie jako taki to właśnie jest. Ale Chiny to jest państwo dbające o swój globalny interes. I jak się analitycy, mówią o tych poważnych, zastanawiali, czy Chiny mogą pomóc tu osiągnąć pokój szybciej i na mniej rosyjskich warunkach, o dziwo, nawet Jacek Bartosiak, co mnie bardzo zadziwiło, tak pytał, nawet nie mówił, nie myślał, pytał o to, czy Chiny mogą być takim państwem. Powiem tak, to się absolutnie Chinom nie opłaca. Chiny są w świetnej, trudnej sytuacji globalnej, bo z jednej strony rozwijają się szybciej niż Ameryka, są bardziej zdyscyplinowanym państwem, są państwem, które lepiej planuje dalsze działania i swój rozwój. Oczywiście nie wszystko im się udaje, ale te klęski, które tam ponoszą, na przykład bańka mieszkaniowa, gigantyczna w ogóle, nie zatrzymuje tego wielkiego państwa. Może trochę zwalnia tempo rozwoju, też daje im niezłe lekcje, że to, co robili, czyli tam budowali miliony mieszkań, miliony, które stoją puste w pustych miastach w ogóle, bo nie to, że nie ma Chińczyków, którzy by tam nie chcieli mieszkać, tylko po pierwsze Chińczycy na wsi niespecjalnie, nie wszyscy chcą iść do miasta, po drugie nie mają pieniędzy, żeby te mieszkania zakupić. Więc to była wpadka dość duża, ale Chiny to jest państwo, którego celem jest osiągnąć prymat światowy. I to znaczy wygrać z Ameryką. To nie znaczy wcale przy wojennym stole. Być może przy żadnym stole, być może opłaca się tak, jak to robią, gadają sobie na poszczególne tematy z Ameryką, ale cały czas prowadzą wyścig, także zbrojeń, ale wyścig zbrojeń geopolitycznych, wyścig cywilizacyjny, wyścig gospodarczy, wyścig finansowy, uruchamiają swoich sojuszników i tak dalej. I dla Chin pytanie, czy warto zabiegać o pokój na ukraińsko-rosyjski? Moja odpowiedź jest taka, że nie, bo a w każdym razie nie na warunkach ukraińskich, ani nie na warunkach zgodnych ze standardami etycznymi Zachodu, czyli Rosjanie imperialiści powinni się wycofać. Otóż nie opłaca im się, ale tu jest trudna sytuacja, bo jeśli by przycisnęli, musieli, według mnie nie są w stanie, by musieli na Rosjanach takie większe ustępstwa, to sytuacja wtedy jest taka, że Zachód zaczyna wolno oddychać i przestaje się tak bać. Chiny robią się takim gwarantem, i wtedy Chiny spokojnie mogą narzucać Unii Europejskiej swoje układy gospodarcze, handlowe i tam inne, w których są w lepszej sytuacji. Wydawałoby się, że pokój im się opłaca. Ale taki pokój powoduje, że Rosja staje się silniejsza, ponieważ ten pokój będzie jednak na warunkach rosyjskich. Nawet Chińczycy nie namówią Rosjan, żeby się wycofali z tych ziem, bo nie mają takich narzędzi. Mówi się o tym, że Rosja to jest partner junior Chin, ale to junior nie oznacza lokaj, nie oznacza tego, że Rosja wykonuje polecenia chińskie. Jak ktoś ma wątpliwości, to proszę popatrzeć na Koreę. Właśnie Rosja minęła Chiny, biorąc pomoc koreańską i w kwestii amunicji, prostej broni i żołnierzy. I w ten sposób rozwiązała swoje problemy i powiedziała: Chińczycy, nie jesteście nam w tej sprawie niezbędni. My możemy prowadzić swoją geopolityczną politykę oddzielnie. I to Rosja robi.
A ja jeszcze przywitam, bo także patrzę naszego YouTube'a, nowy członek wspierający Wrocławę. Witamy bardzo serdecznie. Jeśli Państwo oglądają kanał YouTube, to oczywiście można zostać wspierającym. Zachęcam, a wszystkim, którzy to już robią, bardzo dziękuję, bo to też pomaga rozwijać nasz kanał YouTube. A my mamy na antenie Radia Wnet wieczór, jak co czwartek, z doktorem Józefem Orłem. No dobrze, to żeśmy odpłynęli od polskiej polityki, ale ja nie dam tak całkiem zapomnieć o naszym podwórku. Tekst w ramach przygotowania audycji, który mi przysłałeś, felieton Jana Rokity. To jest niesamowite, że osoba może pisać tyle felietonów i prawie każdy, czy no w zasadzie każdy jest ciekawy, niektóre są niezwykle ciekawe. Ten traktuje dla miesięcznika, dla portalu wszystko, co najważniejsze. Traktuje o sytuacji polskiej dyplomacji, zaczynając od tej nieobecności Polski w Berlinie. No i pytanie, co to dalej oznacza? Co to oznacza dla Donalda Tuska, którego polityka miała być wielkim... No, akurat polityka zagraniczna to miał być atut tej ekipy, przynajmniej tak był reklamowany, że Radosław Sikorski, Donald Tusk wjadą na salony po prostu, jak burza się przetoczą i Polska będzie grała w pierwszej lidze. No okazuje się, dla części to nie jest zaskoczenie, że być może sytuacja Polski pod rządami Tuska i Sikorskiego, pozycja międzynarodowa jest niższa niż ją wypracował Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i nawet profesor Zbigniew Frau też go tutaj wymienimy, bo on też miał swój wkład.
Ja bym nie porównywał, wiesz, pozycji Polski za czasów PiSu i pozycji Polski za czasów Tuska. One są różne, bo też bardzo różny stosunek ma Zachód, Berlin, Bruksela i do PiSu, i do Tuska, tylko oczywiście ma inny niż Tusk chciał nam wmówić, że ten stosunek będzie. No ale naiwnych u nas jest ponad połowa Polaków. W związku z czym jest do kogo mówić i komu te bajki opowiadać. Najpierw tekst Jana Rokity.
Ale zaczyna się ciekawie. Najbardziej żałosna pretensja, jaką można zgłosić w polityce, to ta, że gdzieś tam nie zostaliśmy zaproszeni. Kropka. I to jest zdanie otwierające, które w ogóle, no rzeczywiście tak rozkłada na łopatki Donalda Tuska, bo faktycznie, no może Donald Tusk osobiście chyba nie, ale Radosław Sikorski, a i owszem, pożalił się i to parokrotnie, że nie został zaproszony.
No a przede wszystkim analitycy się żalili i media się, te mainstreamowe, niesłychanie żaliły i pisały takie pseudo prawdziwe, czyli nieprawdziwe analizy, dlaczegoż to nas nie zaprosili, a wziął Jan Maria Rokita i napisał, dlaczego nas nie zaprosili, bo nie było po co i nie było kogo. To znaczy postawił proste pytania, dwa, z tego co przy mojej ograniczonej pamięci w głowie mi zostało. Pierwsze, a co byśmy tam zanieśli? Czy mamy pomysł na pokój z Ukrainą, jakiś inny niż Ameryka, niż Niemcy, niż Bruksela? I drugie, a co byśmy tam zanieśli? Czy mamy jeszcze jakieś czołgi, rakiety, inny sprzęt, a może koncepcje jakieś militarne, które mogłyby Ukrainie pomóc? Co moglibyśmy wnieść do tego spotkania? I Rokita odpowiada, nic. Ani już nie mamy broni, ani nie mamy żadnego pomysłu na tę wojnę, znaczy na ten pokój, więc nie byliśmy tam potrzebni. Ja bym do tego dodał jednak pewien komentarz. Otóż jest trzeci punkt, bo taki 2,5 to Rokita wniósł. No nie chcieli nas, bo byśmy tam przyjechali, byśmy nudzili, że trzeba Ukrainie pomagać bardziej niż to się pomaga. Na co właśnie odpowiedź byłaby, a we misie z Polski to co tam, więcej pomagacie w tej chwili? Podobno wam się już ta pomoc skończyła. To jest 2,5, ale ja mam trzeci. Widzicie, musiałem nosek wyczyścić.
Oczywiście.
Przepraszam państwa, nie słucham.
Ale to zanim twój trzeci, to jeszcze ten, bo to jest też akapit, który warto, tego sparafrazowałeś i omówiłeś, a ja go chciałbym zacytować, Jan Maria Rokita. I w ogóle zachęcam, wszystko co najważniejsze, znaleźć felieton Jana Rokity i przeczytać warto. Cytuję ten fragment. Czy dzisiejsza polska polityka ma może jakiś realistyczny plan zakończenia tych wojen i chciałaby w związku z tym postawić sojusznikom jakieś twarde żądania? Na przykład natychmiastowego i bezapelacyjnego zaproszenia Ukrainy do NATO, jak tego jeszcze w roku 2008 na szczycie w Bukareszcie żądał prezydent Lech Kaczyński. A może chcielibyśmy wzmocnić Bidena w jego poparciu dla Izraela nadwątlonym ostatnio pod presją europejskich sojuszników, jakby to chętnie uczynili na przykład premierzy Czech czy Węgier, gdybyśmy zostali zaproszeni. Albo też zamierzaliśmy zgłosić ofertę dostarczenia jakiejś nowej broni bądź technologii militarnej dla armii ukraińskiej, jak to robiliśmy z odwagą w roku 2022. Znak zapytania, który kończy ten akapit. I rzeczywiście można powiedzieć, że oczywiście polska dyplomacja zarządzana przez Tuska i Sikorskiego, dużo jest tam fanfaronady, ale rzeczywiście treści, i ten akapit dobrze pokazuje, że tam treści to nie ma żadnej.
Żadnej. Dlatego to jest śmieszne, ale jest punkt trzeci. Tego Jan Maria nie napisał, chociaż wie. Otóż to było spotkanie po nic. Na tym polega problem. Ponieważ to było taki jeszcze jeden krok w kierunku Monachium, bo tak naprawdę te państwa tam ramowe, trzy atomowe, Stany, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, lidery Europy, one już się praktycznie zgodziły na rozbiór Ukrainy. To jest straszne. Teraz tylko chodzi o to, żeby ten rozbiór jakoś tam z Rosjanami uzgodnić i jakoś uzgodnić bezpieczeństwo tej reszty suwerennej póki co Ukrainy i także jej odbudowę i tak dalej. I oczywiście w punkcie pod tytułem odbudowa polskie firmy, szczególnie średnie, bardzo by się przydały, szczególnie jako podwykonawcy. Ale nie dopuszczają nas też do tego stołu, a to jest właściwie kilka stołów odbudowujących. Także na końcu jakiś prezydent Zełenski czy inny premier powie nam, że no, możecie startować w przetargach i konkursach za pieniądze niemieckie i tak dalej, które Ukraina będzie musiała oddać. I to jest problem. Bo to się skończy, nawet jeżeli będzie jakiś pokój, jakaś duża część Ukrainy zostanie niepodległa i miejmy nadzieję suwerenna i będzie się jakoś odbudowywać, to przecież nie ma pieniędzy na tę odbudowę, a Zachód tych pieniędzy też nie ma. On je może pożyczyć, odbudować i zażądać od Ukrainy zapłaty. A co będzie tą zapłatą? Jak nie ludzie, to ziemia. Jak nie ziemia, to firmy, zasoby, kopaliny i co tam się da, infrastruktura. Może port w Odessie na przykład bardzo, bo jak Pireus mogli Chińczycy sobie pożyczyć na 100 lat, to spokojnie.
Jak kiedyś Brytyjczycy Hongkong. Chiny
No.
są pamiętliwe i lubią odwracać sytuację. No dobrze, a jeżeli jest tak, że Zachód zgodził się na rozbiór Ukrainy, na to, żeby część terytoriów Ukrainy przeszła pod zarząd, czy została włączona do
Co?
Federacji Rosyjskiej, to czy jest pewność, mamy tą pewność, że Francja, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania nie zgodziłyby się na rozbiór Polski, gdyby taka była potrzeba?
Wiesz co? Odpowiedź na to jest niesłychanie prosta. Międzymorze. Brońmy się sami. Jak się sami nie obronimy, to inni nie zdążą przyjść nam z pomocą, niezależnie od tego, czy bardzo chcą, czy mniej. A na pewno chcą mniej. No tutaj wśród tych krajów to jednak jest różnica. Wielka Brytania ciągle myśli gdzieś tam z tyłu głowy swoją historią imperializmu, bycia gigantem, bycia imperium, i Anglicy czy Wielka Brytania nie znosi tego imperializmu rosyjskiego. Więc Wielka Brytania zrobi więcej niż inne kraje. Ale może zrobić za późno, tak jak w II wojnie światowej i wtedy po Polsce, po prostu. Więc to jest tak, że była taka tradycja, że trzeba było w Senacie Rzymskim mówić, kończąc każde przemówienie, a Kartagina musi być zburzona. To ja tak mówię, a Międzymorze trzeba budować, nie patrząc na tych naszych szkodników, troli internetowych i wszystkich innych, i na tych, którzy mówią, że to nierealne, że Niemcy się nie zgodzą, że Ameryka tego nie popiera i tak dalej. Będzie trzeba, ponieważ Rosja i Chiny będą coraz bliżej. Z roku na rok będą coraz bliżej, każdy w inny sposób. Tam armia rosyjska będzie się zbliżała po 500 metrów dziennie, a Chiny będą zalewały Europę, także Polskę, to znaczy robią to i w tej chwili, zalewały swoją ekspansją gospodarczą, handlową, inwestycyjną, a potem
No dobrze,
układa.
tylko że Międzymorze jak na razie leży. Ja nie widziałem żadnej wypowiedzi, żadnej deklaracji
Nie ma.
obecnego rządu. Wracam do tego braku treści, bo oczywiście to jest uderzające, jak się czyta felieton Jana Maria Rokity. Natomiast tego, dlaczego Polski nie było i nie zaproszono nas w Berlinie, nie tylko dlatego, że Olaf Scholz ma uraz do Polski i być może nie lubi Donalda Tuska tak samo. A może ciut mniej, ale też nie lubi jak Mateusza Morawieckiego. Natomiast zastanawiam się, czy w ogóle jest jakiś sens, bo to prosto powiedzieć, tam nie ma treści, ale może ty, doktorze, potrafisz jakąś treść wyłowić z tego, co przez ostatnie ponad 10 miesięcy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych robił i mówił Radosław Sikorski.
To wiesz, trzeba by zacząć jednak od Ameryki i od Niemiec. Ameryka, jak już powiedzieliśmy, ogólnie rzecz biorąc, zwraca się w stronę Azji, bo tam jest główny przeciwnik tego jej prymatu, ale tak naprawdę przeciwnik jest rozłożony na cały świat. Trzeba bronić dolara jako tej waluty światowej i tak dalej. Niemcy mają nadzieję, i raczej im to wychodzi, że Ameryka, niezależnie od tego, kto by rządził, to spadnie na Niemcy obowiązek i przyjemność prowadzenia Europy, bycia liderem Europy. Amerykanie to chcą na Niemcy scedować, bardziej demokraci niż republikanie. Najmniej sam Trump, który Niemców specjalnie nie lubi ani nie wierzy, ale jednak. I wtedy to Niemcy będą miały przywilej i obowiązek ułożenia relacji albo bycia liderem układania relacji pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Zwróćmy uwagę na to, że w ostatnich dniach panowania pani Merkel raczyła ona z Chinami podpisać umowę, której żaden kraj potem nie chciał parafować, podpisać umowę z Chinami o wolnym handlu, który przynosił krótkoterminowe, znaczy jakieś przez 10 lat, zyski Niemcom, trochę Francji, a innym krajom już nie, a krajom wschodniej flanki już w żadnym wypadku. Więc Niemcy potrafią takie numery robić, nie licząc się po prostu nawet ani z traktatami, ani z podstawami prawnymi podejmować zobowiązania za całą Europę. Z całą pewnością Scholz marzy o tym, żeby już wrócić do negocjacji, do rozmów z Putinem na temat tego, jak Unia się ułoży z Rosją. I to na pewno nie będzie korzystne dla nas. Otóż co w tej sytuacji mogą robić małe polskie robaczki typu Donald Tusk czy Radosław Sikorski? Mogą trochę, jak powiedziałeś, pofanfarodować, ale to jest niebezpieczne, ja o tym zaraz powiem. Mogą też opowiadać bajki o tym, jakie mają świetne relacje, tylko że jak na razie jest długa lista tego, co Berlin i Bruksela zrobiły Polsce, czyli Donaldowi Tuskowi, nie informując go o tym, co chcą zrobić i dlaczego to chcą zrobić i rzeczy, które są absolutnie dla Polski niekorzystne. Ta lista codziennie się wydłuża. Ostatni numer to jest to, co zrobiła pani von der Leyen, która chce zlikwidować tak naprawdę samorządy w Europie, czyli pieniądze dla samorządów, chce je oddać rządom. Rządy wtedy będą mogły tym samorządom, które lubią, dawać kasę, a tym, którym nie lubią, dawać mniej, na przykład.
Ale jeszcze wcześniej pani Ursula będzie mogła dawać tym państwu, które lubi pieniądze, a tym, których nie lubi, nie dawać, bo to o to chodzi w gruncie rzeczy.
Oczywiście. I to chodzi o dokładnie kraje wschodniej flanki, ponieważ kraje zachodnie raczej są płatnikami w Unii, czyli więcej dają niż pobierają. Więc tam tego szantażu Komisji Europejskiej dużo być nie może. Ten szantaż przede wszystkim będzie wobec krajów wschodniej flanki, czyli Polski, bo tu znowuż o to chodzi. Polska, i to jest zadanie Donalda Tuska, ma spełnić dwa zadania. Ma się nie sprzeciwiać centralizacji Unii, czyli większej władzy dla Berlina i Brukseli. Ma się nie sprzeciwiać resetowi Unii, czyli Niemiec z Rosją. I Donald Tusk jest tego gwarantem, ale...
Ale też jest chyba gwarantem ten układ, tylko dodam, nie wiem czy w takt dodam, jest gwarantem tego, żeby Ukraina nie weszła do Unii, nie weszła, broń Boże, do NATO, co za Donalda Tuska radośnie załatwia Władysław Kosiniak-Kamysz, czemu duża część opinii publicznej obecnie przyklaskuje, bo taka jest moda polityczna. Ale no dzisiaj powiedział profesor Żurawski-Welgrajewski, że Niemcy, Holandia, Francja ani myślą przyjmować Ukrainę czy to do Unii, czy to do NATO, no ale nie chcą tego, nie chcą brudzić sobie rąk, więc znaleźli sobie pożytecznych idiotów, w tym wypadku w postaci Sikorskiego i Kosiniaka-Kamysza, którzy przy uciesze części tą brudną, głupią robotę wykonują z uśmiechem.
Dokładnie tak, co pozwala mówić elicie ukraińskiej, że to Polska jest przeciwnikiem Ukrainy. Oczywiście żadnych szans na przystąpienie Ukrainy do NATO czy do Unii nie ma szybko, przy czym to jest bardzo ważne dla Zachodu. Już nie mówię, że Ukraina by chciała i to jest dla niej ważne. Ona myśli, że w ten sposób uzyska gwarancję bezpieczeństwa, a problem Zachodu polega na tym, że go nie stać na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy i dlatego nie może przyjąć Ukrainy do NATO, a jeśli nie przyjmie do NATO, no to nie ma tej bezpieczeństwa bycia członkiem w Unii, bo sama Unia żadnego bezpieczeństwa nie daje oczywiście, ale jeżeli będzie zagwarantowane strategiczne, militarne bezpieczeństwo przez NATO, to wtedy Unia może zapewniać bezpieczeństwo gospodarcze, społeczne i tak dalej. Oczywiście z korzyścią dla siebie, a nie dla Ukrainy, ale Ukraina jeszcze tego nie wie, dopiero się dowie. Ale najgorsze jest to, że właśnie nasi biorą na siebie te całe odium niechęci Ukraińców, żeby nie powiedzieć gorzej, które tak i tak przecież powinny ponieść kraje zachodnie, bo to one nie chcą Ukrainy. One chcą Ukrainę wyzyskać, chcą, żeby Ukraina narobiła szkód nam, na przykład zezwalając na import produktów rolnych wolny do całej Unii i część tego zostaje u nas, wbrew temu, wbrew układom. I to jest wszystko dość proste. Ale chcę powiedzieć, co zrobił Sikorski, co w tej chwili zaczyna wychodzić, znaczy nie, że zaczyna się realizować, ale zaczyna być elementem debaty publicznej. On wyskoczył z czymś takim, co jest nieprawdopodobne w ogóle, ale wyskoczył, że Polska mogłaby zestrzeliwać ten rakiety i tam inne drony i w ogóle wszystko, co lata rosyjskiego nad Ukrainą, żeby zapewnić bezpieczeństwo granicy polskiej, żeby tam coś nie przeleciało przez polską granicę. Tyle tylko, że po pierwsze, nie mamy czym, żeby to było jasne, bo nasze samoloty już ganiały tam za tamtymi rakietami, ich nie dogoniły i zniknęły im przynajmniej jedna. Po drugie, nie jesteśmy do tego przygotowani, bo nie wiemy, jaka może być odpowiedź Rosji w tej sprawie. Może Rosja się przestraszy i powie, strasznie nam przykro, to już tam nie będziemy latać, a może też po prostu zacząć wysyłać więcej tych rakiet po to, żeby przekraczały granicę polską i się okaże, że zaczną wybuchać po naszej stronie i Rosjanie powiedzą, że to nasza wina, bośmy ich nie zestrzelili, a mieliśmy. Ale przede wszystkim to jest krok, który jest absolutnie sprzeczny z zasadami bezpieczeństwa Polski, bo jak mówi Jacek Bartosiak, jak Amerykanie chcą coś zrobić w wojnie ukraińsko-rosyjskiej, to proszę bardzo, to oni są gwarantem bezpieczeństwa światowego, jak mówi Jacek dość bezczelnie i arogancko, przodem koledzy Amerykanie, przodem, najpierw wyłamy za wami. A tu Sikorski wyskoczył, że to my przed Amerykanami, nie patrząc na to, że my mamy dość słabą armię i jesteśmy takim sobie niedużym krajem, a Ameryka jest tym gwarantem, albo powinna być światowym i oni się chowają za naszymi plecami i teraz Amerykanie zaczynają dyskutować, czy to, co Radosław Sikorski powiedział, ma sens i może by to trzeba było wesprzeć. I może, ale widziałem taki tekst, już dostałem wczoraj, o tym, że warto o tym rozmawiać, żeby Polacy bronili przestrzeni powietrznej Ukrainy. No w tej...
A do tego, żeby obraz był pełen, trzeba dodać, że nie wiadomo do końca, czy dla mnie nie wiadomo z jakich powodów Wołodymyr Zełenski przekracza już szczyty bezczelności. Tak, chyba tak, tak. Dobrze. Przekracza szczyty bezczelności. Tak, w Radio Wnet można to powiedzieć, że przekracza ostatnia wypowiedź. Właśnie powinienem ją mieć tutaj, żeby cytat Państwu puścić, ale już nie zdążyłem tego wyciąć, gnając na łeb, na szyję do Państwa, mówiąc, że Polska miała przesłać migi, ale miała gwarancję NATO, ale jakoś ich nie wysłała, tylko jeszcze Polska powinna bronić przestrzeni Lwowa powietrznej i zestrzeliwać nad zachodnią Ukrainą rosyjskie rakiety ze swojego terytorium, a już to akurat nie Wołodymyr Zełenski, ale też szeroko pojęta administracja ukraińska, która jest trochę obrażona, że Polska nie zamierza oddawać świeżo zakupionych południowo-koreańskich czołgów, bo to też się zdarzyło. No, o co chodzi Ukraińcom? Po co oni to robią? Po co robi to Zełenski?
Celem władzy ukraińskiej od dawna jest częściowe wciągnięcie Zachodu w tę wojnę, bo wtedy Ukraina będzie silniejsza, bo wtedy nie tylko sama się będzie broniła, więc jak się nie da Niemiec wciągnąć, to wciągnijmy Polskę i to jest od dość dawna. I Radosław Sikorski taki krok zrobił, a to, o czym ty mówisz, o czym mówi Żołański, o broni Lwowa, to jest po prostu kontynuacja tego, co powiedział Sikorski. A Amerykanie, co są słabi w geografii, mogą powiedzieć Ukraińcom, tak, tak, bo to właśnie Sikorskiemu chodziło, żebyśmy bronili Lwowa. Kłopot jest tylko taki, że nie wiadomo, czy my umiemy bronić polskich granic. Jak na razie to kilka przypadków wlotu u nas rakiet i innego sprzętu, o balonach nie mówię, to pokazało, że nie umiemy. Więc tak się nie da i trzeba jasno zacząć mówić, że w tej chwili to, co mówi Radosław Sikorski, który gdzieś tam jest w tej kampanii udawanej.
No on żeby... jakby trochę tam współgra z Wołodymyrem Zełenskim. Rzeczywiście jest tak, że trochę jeden czepia się wypowiedzi drugiego i krok w krok Polskę tylko, jakoś w ten magier wciągają.
Trzeba przypomnieć, że Sikorski próbuje też zająć miejsce w kampanii na kandydata na prezydenta Według mnie szans żadnych nie ma i co więcej, ja sobie myślę tak spiskowo, że on po to się wystawi, znaczy, że Tusk pozwala Sikorskiemu wystawiać się na kandydata po to, żeby troszkę przesunął Trzaskowskiego tam do kąta, a wtedy się zrobi być może miejsce dla Tuska. Ja sobie nie wyobrażam, żeby parą prezydencką był Radosław Sikorski z Ann Applebaum, ponieważ ona naprawdę prezentuje rację imperium amerykańskiego, a nie Polski.
To ja już tak nie chciałbym być bardzo antyamerykański, bo też nie jestem, co zaznaczałem wielokrotnie i dalej uważam, że to lepszy sojusz niż z Niemcami, Chinami, Rosją, czy najlepszy z możliwych, co nie znaczy, że idealny.
Ze wszystkich najgorszych jest najlepszy.
Jest najlepszy, ale jednak prezydent, który jak sam powiedział ma syna w amerykańskiej armii, niech by miał syna w węgierskiej armii, jakiejkolwiek innej niż Polska, to jednak pytanie, czy to jest dobry kandydat. A tak powiedział Sikorski, jego syn, przynajmniej jeden, służy w amerykańskiej armii. No i czy jesteśmy gotowi na prezydenta, którego dzieci bronią innego kraju i z innym krajem są związane?
Myślę, że to jest mniej ważne. Ja myślę, że największym niebezpieczeństwem dla Polski jest Radosław Sikorski jako kandydat. Tak samo, takim samym niebezpieczeństwem jest Donald Tusk. O Trzaskowskim nie mówiąc, każdy tam w inną stronę, tylko tyle, że nie bardzo mamy o czym rozmawiać, bo PiS też nie ma bardzo dobrego kandydata, o którym byśmy mogli mówić.
Doktorze, ja tu już nie. Skończyłem herbatę, skończył nam się czas, a doktor chce już iść do polskiej polityki. Za tydzień. Za tydzień wrócimy do naszego piekiełka polskiego albo poletka, może lepiej poletko, bo ja Polskę lubię, to nie będę mówił, że to piekiełko, to jest nasze pole, które uprawiamy regularnie, więc pole polskiej polityki będziemy omawiać, jak tam się, co tam rośnie. Za tydzień. Doktor Józef Orzeł był naszym gościem, tym razem na łączeniu, bo to 1 listopada, trochę tak się, trochę zamieszałem, stąd taka forma łączeniowa, nie ma pana doktora w studio, ale za tydzień, już mam nadzieję, wszystko będzie, jak pan Bóg przekazał, tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, panie doktorze.
Stawiamy tu krop. I dziękuję państwu.
I ja, zanim skończę strumień, to powiem, że przegrałem zakład i mówię to z czystym sumieniem i z dużą radością. Mamy 5017 patronów. Zakład był ze mną, między mną a Krzysztofem Skowrońskim, tak się mówi, poprawną polszczyzną. Oto, czy przekroczymy do końca października 5000. Rano jeszcze nam trochę brakowało, a pod wieczór o 19:03 patronów jest 5017, 100 zł na rzecz radia. Oczywiście zaraz po wszystkich świętych i weekendzie przyniosę i zdeponuję zgodnie z obowiązującym prawem, jakimś przelewem, więc wszystko się wypełniło. Może jakiś następny zakład zrobimy z Krzysztofem, ale teraz już całkiem poważnie, ponad 5000 patronów, bardzo wszystkim państwu dziękuję, to daje nadzieję, że Radio Wnet przetrwa w tej formie. Oczywiście trochę jeszcze brakuje mniej więcej 6000 patronów, więc jeszcze troszkę o tych 6000 nam brakuje, ale i tak jestem bardzo wdzięczny i tak los radia jest mniej więcej zabezpieczony, może nie w tym kształcie, jeżeli uda się 6 tysięcy, to będzie w tym kształcie, a potem jest możliwy rozwój, marzymy o nowym studiu, gdzie będzie można mieć już kilkoro gości, żeby to studio było już nowoczesne i radiowo, ale też nowoczesne pod względem obsługi wideo. To wszystko są marzenia, które snujemy pewnie z większością z państwa jako słuchaczy, to przed nami. Na razie bijemy się, jesteśmy blisko wygrania, bijemy się o utrzymanie radia jako takiego, bez reklam, bez dotacji, bez dużych sponsorów, bez wielkiego kapitału, tylko w oparciu o naszych radiosłuchaczy i jesteśmy blisko dzięki państwu. Mam nadzieję, że do końca roku, mam taką szczerą nadzieję i wiarę, że do końca roku uda się ten pułap, który zabezpieczy bieżące funkcjonowanie radia, osiągnąć, a potem, żeby już z miesiąca na miesiąc nie drzeć o opłatę albo koncesji, albo nadajników, albo też samej siedziby, opłatę czynszu, żeby to wszystko już było zapewnione, a potem idziemy dalej, tak jak teraz idziemy dalej do Tomasza Wybranowskiego. Wieczór Wnet uważam za zamknięty. Żegnam także wszystkich naszych oglądających na YouTubie. Tomek Wybranowski.